Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
W poniedziałek odbyło się spotkanie szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Rozmowa dotyczyła współpracy ugrupowań przed wyborami samorządowymi, prezydenckimi i parlamentarnymi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości niedawno zapowiedział podjęcie działań zmierzających do konsolidacji partii prawicowych.
Elementem planu zjednoczenia prawicy jest m.in. współpraca przy wniosku PiS o konstruktywne wotum nieufności, który w środę będzie głosowany w Sejmie. Mówi Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski.
Trzeba jednak budować szeroki front, żeby tę władzę odsunąć, bo ona sama już obniżyła standardy poniżej wszelkich.
Niskie notowania Platformy to bez wątpienia szansa dla opozycji, zauważa Marcin Paladę, politolog.
Każde rozszerzenie formuły w przypadku prawicy, czyli coś więcej niż Prawo i Sprawiedliwość, daje dodatkowe punkty. A te dodatkowe punkty powodują, że ta duża centroprawica zbliża się do tego, co najważniejsze, czyli możliwości osiągnięcia bezwzględnej większości, czyli co najmniej 231 posłów w nowym parlamencie.
Wcześniej Jarosław Kaczyński spotkał się z szefem Solidarności Piotrem Dudą. Prezes PiS obiecał, że po dojściu tej partii do władzy zostaną uchylone przepisy podnoszące wiek emerytalny oraz inne ustawy antypracownicze, poinformował Duda.
Wieczorem spotkali się także liderzy koalicji PO-PSL. Rozmowa dotyczyła m.in. wniosków PiS o konstruktywne wotum nieufności i odwołanie ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza.
Wcześniej szef ludowców postawił koalicjantowi ultimatum. Janusz Piechociński oczekuje, że do środy Bartłomiejowi Sienkiewiczowi odebrany będzie nadzór nad ABW.
Z kolei we wtorek zbierze się klub PSL-u, który podejmie decyzję, jak zagłosować nad wotum nieufności dla Sienkiewicza.
W śledztwie dotyczącym nielegalnego podsłuchiwania polityków prokuratura przyznała status pokrzywdzonego 18 osobom, które zostały podsłuchane, poinformowała Renata Mazur, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
Prokuratura jest także w posiadaniu nośników mogących zawierać nagrania podsłuchanych rozmów.
Czynności procesowe, działania prokuratorów, jak i czynności zlecone funkcjonariuszom ABW i Centralnego Biura Śledczego doprowadziły do odnalezienia nośników, które zostały specjalnie przed organami ścigania uszkodzone i ukryte. Dzięki naszym działaniom odnaleźliśmy te nośniki, one w tej chwili są w badaniu. Będziemy sprawdzać, czy nośniki rzeczywiście odnoszą się do naszej sprawy, a jeżeli tak, to czy uda się pomimo zniszczeń odtworzyć treści na nich zawarte.
Część kompromitujących rozmów polityków PO opublikował Wprost. W poniedziałek tygodnik napisał o kolejnych nagraniach. Z nagranej rozmowy z dziennikarzami Piotrem Nisztorem i Janem Pińskim wynika, że Giertych chciał odkupić prawa autorskie do książki o Janie Kulczyku, aby wstrzymać jej publikację.
Opinia publiczna powinna wiedzieć, jakich informacji mógł obawiać się Jan Kulczyk lub środowisko z nim zaprzyjaźnione, że Roman Giertych zaangażował się w takie negocjacje, powiedział profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog.
Jeśli chcemy zrozumieć system III RP, jego słabości i dlaczego Polska jest tak niesprawnym państwem, trzeba przyglądać się takim oligarchom jak Jan Kulczyk i powiązaniom tych oligarchów z systemem władzy. Wielki biznes w dzisiejszym świecie musi istnieć. On istnieje w najbardziej nawet demokratycznych krajach, ale sposób, w jaki wpływa na władzę polityczną, powinien być znany opinii.
Społeczeństwo oczekuje też ujawnienia rozmów wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem oraz Jana Kulczyka z prezesem NIK-u Krzysztofem Kwiatkowskim, które wcześniej były zapowiedziane przez tygodnik Wprost.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski staje w obronie profesora Bogdana Chazana.
Metropolita łódzki zapowiada, że jeśli odwołanie dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny w Warszawie od decyzji NFZ okaże się nieskuteczne, to poprosi wiernych, aby zechcieli ofiarować na rzecz szpitala po złotówce.
Przypomnijmy, NFZ nałożył na placówkę karę w wysokości blisko 70 tysięcy złotych, po tym jak profesor, korzystając z klauzuli sumienia, odmówił wykonania tzw. aborcji eugenicznej, czyli zabicia dziecka poczętego.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w swoim stanowisku podkreślił, że profesor Bogdan Chazan odwołał się w swojej decyzji do prawa naturalnego oraz do prawa, jakie daje mu konstytucja. Akcentuje, że nałożona na szpital kara finansowa jest krzywdą wyrządzoną matkom, które chciałyby urodzić w tej placówce oraz ich dzieciom.
Tymczasem profesor Bogdan Chazan mówił w sobotę na Jasnej Górze, że zmagania, jakie są udziałem lekarzy, którzy chronią życie człowieka od momentu poczęcia, mają szerszy kontekst.
To ciężki, wyczerpujący, ale jestem przekonany, że zwycięski bój o cywilizację życia, o wiarę i rozum, o prawo personelu medycznego do klauzuli sumienia, o przestrzeganie zasad chrześcijańskiej wiary. Tego prawa się odmawia. Nie ma tolerancji dla tych, którzy ośmielają się mieć własne zdanie. Przerażenie budzi stopień agresji nie tylko wobec zasady bezwzględnej ochrony życia nienarodzonego dziecka, ale i wobec ludzi, którzy ją głoszą. To są prześladowania, szyderstwa, nakładanie kar finansowych, grożenie więzieniem, utratą prawa wykonywania zawodu, zwolnienia z pracy.
Swoje poparcie dla profesora Bogdana Chazana można wyrazić, podpisując się pod petycją na stronie Citizen Go. Do tej pory znalazło się tam 70 tysięcy podpisów.
W Puławach odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona sytuacji tamtejszych zakładów azotowych.
Spotkania domagały się związki zawodowe, które chcą, aby Azoty stały się spółką o znaczeniu strategicznym dla państwa. To z obawy o przejęcie spółki przez rosyjski Akron.
Niedawno przekroczył on próg 20% akcji w grupie Azoty i według informacji z rynku stara się wykupić kolejne 20% z rąk drobnych akcjonariuszy.
Ministerstwo Skarbu uspokaja, że posiada tak zwaną złotą akcję, która chroni spółkę przed wrogim przejęciem. Jednak jak mówi poseł z Puław Małgorzata Sadurska, to nie gwarantuje Azotom bezpieczeństwa.
Z doświadczenia wiemy, że złota akcja w tym momencie nie jest kartą blokującą. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału i przykład węgierskiej spółki MOL pokazał, że złota karta nie jest żadną gwarancją bezpieczeństwa, że Rosjanie potrafią się odwoływać nawet od złotej karty. Więc w tym momencie powinny być zintensyfikowane prace rządu nad ratowaniem grupy Azoty.
W środę sprawą zakładów azotowych Puławy zajmie się Sejmowa Komisja Skarbu.
Część szkół nie chce rządowego podręcznika dla pierwszoklasistów.
Nasz elementarz ma trafić do rąk uczniów pierwszych klas szkół podstawowych już 1 września tego roku, ale nie wszystkie placówki będą z niego korzystać.
Taką decyzję podjęła m.in. Rada Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Sączu, mówi dyrektor placówki Zbigniew Małek.
Nie możemy jako szkoły katolickie wchodzić w coś, czego nie znamy. Nie znamy drugiej, trzeciej, czwartej części tego podręcznika w tym roku, ale nie wiemy też również, co będzie w klasie drugiej i trzeciej. W związku z tym, że decyzja o wejściu w podręcznik powoduje, że musimy to kontynuować w klasie drugiej i trzeciej, powodowało, że tak wielką niepewność, no nie będziemy narażali dzieci na to, co może spotkać właśnie, jeżeli chodzi o treści. Tym bardziej, że podręczniki zostały bardzo nisko ocenione merytorycznie, pod względem metodycznym. No i myślę, że rodzicom bardzo zależy na tym, żeby chronić dzieci przed czymś, co może zagrażać im i ich rodzinom.
Tymczasem w poniedziałek upłynął termin zgłaszania opinii w sprawie zawartości drugiej części przygotowywanego na zlecenie MEN podręcznika dla pierwszoklasistów.
Druga część naszego elementarza od 24 czerwca jest dostępna na stronie internetowej ministerstwa.
Śledczy przesłuchali mężczyznę, który ocalał z katastrofy samolotu w Topolowie. Szczegółowo opisał moment wypadku i okoliczności, które poprzedzały lot. Poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie prokurator Tomasz Ozimek. Prokuratura nie ujawnia szczegółów, powołując się na dobro śledztwa.
W wypadku samolotu używanego przez prywatną szkołę spadochronową zginęło 11 osób. Ocalał tylko 40-letni mężczyzna.
Długoletnia przewodnicząca niemieckiego Związku Wypędzonych Erika Steinbach nie będzie się ubiegać o kolejną kadencję na tym stanowisku. O decyzji swojej szefowej związek poinformował w niedzielę na swojej stronie internetowej.
Erika Steinbach stoi na czele niemieckiego Związku Wypędzonych od 1998 roku. Pod jej kierownictwem będąca Federacją Ziomkostw organizacja zdobyła duży wpływ na politykę niemieckiego rządu.
Związek Wypędzonych już od momentu powstania w 1958 roku budził ogromne kontrowersje. Wśród jego założycieli większość była członkami NSDAP. Przez wiele lat związek forsował postulat rewizji granicy polsko-niemieckiej na Odrze i Nysie Łużyckiej.
Związkowcy domagają się również wypłaty odszkodowań za rzekome krzywdy. Wielu jednak tak zwanych wypędzonych to koloniści, którzy zajmowali domy i gospodarstwa przymusowo odbierane na terenach zajętych w czasie okupacji niemieckiej.
Sama Erika Steinbach urodziła się w 1943 roku w Rumi, okupowanej wtedy przez Niemców. Szefowa Związku Wypędzonych forsuje pogląd, że wywłaszczania Niemców po II wojnie światowej były bezprawne, a wysiedleni nie utracili swoich praw do powrotu na swoje ziemie ojczyste.
Steinbach sugerowała nawet, że Polska była współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej.
Mówi poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, szefowa powiernictwa polskiego.
pani Steinbach udało się zmienić wektory, czyli kat stał się ofiarą, a ofiara katem. Katem. Proszę zwrócić uwagę, że gdy wypowiadamy słowo wypędzony, to wszyscy kojarzą to z Niemcami wypędzonymi. Nawet prezydent Hollande stwierdził, że przecież poszkodowanymi też byli Niemcy. Więc to są efekty i skutki prowadzonej polityki pani Steinbach.
Największym sukcesem Eriki Steinbach jest budowa ośrodka dokumentacyjno-informacyjnego na temat wypędzeń w Berlinie. Centrum przeciwko wypędzeniom ma być gotowe w roku 2016.
To, że pani Eriki Steinbach w Związku Wypędzonych nie będzie, nie zmienia faktu, iż Niemcy mają konkretną politykę historyczną, a Związek Wypędzonych i pani Steinbach przez swoje kadencje urzędowania była wspierana przez machinę polityczną i finansową. Nie mówi się przecież o wysiedlonych Polakach i Gdynianach wysiedlonych, nie mówi się o spacyfikowanych wioskach Zamojszczyzny, nie mówi się, a wręcz przeciwnie, szkaluje się w filmach produkcji niemieckiej akowców, naszych bohaterów, sybiraków i przeinacza się historię.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.